już który to wykład, ale to kolejny wykład Szkoły Wiary w tym sezonie. Dzisiaj gościmy ojca Wojciecha Gołaskiego z Łodzi. Ojciec Wojciech jest między innymi już pasterzem akademickim, tam w klasztorze naszym w Łodzi. Przyznam, że teraz nie pamiętam, czy jest w tym semestrze wykłada, coś u nas w kolegium.
W tym co był.
W tym co był, tak.
Znaczy ćwiczenia.
Ojciec też prowadzi ćwiczenia z teologii u nas w kolegium. No i dzisiejszy temat ogień i woda.
I woda.
Czyli jak to pogodzić miłosierdzie i sprawiedliwość Panu Bogu. Plan wykładu będzie taki jak zawsze, czyli najpierw pierwsza część wykładu 45 minut, potem około 10 minut przerwy. Zapraszamy wtedy do tak zwanej małej beczki, czyli to jest tamto pomieszczenie za nami. Tam można się posilić czymś do picia lub czymś do przekąszenia. I potem druga część wykładu i na koniec będzie możliwość zadawania pytań. Poczekaj, gorąco zachęcam, żeby zadać pytania. Bo to wszystko, czego nie zrozumiemy, czy coś więcej. Już oddaję głos.
Dzięki. Dziękuję. Dziękuję. To będą takie proste dość uwagi. I duża część tych uwag pochodzi ze spotkań z współbratem ojca Wojciecha i moim świętym Tomaszem z Akwinu. Umarł już, ale zostawił na piśmie wiele swoich przemyśleń i to umożliwia spędzanie z nim owocnie czasu. Można mu zadawać pytania, on odpowiada. Oczywiście jest tutaj takim bardzo ciekawym bratem. I to będzie taka może taki jeden aspekt, a drugi będzie taka próba zestawienia tego z pewnymi miejscami z Pisma Świętego, znanymi nam wszystkim, które niekoniecznie może kojarzą się ze sprawiedliwością i miłosierdziem od razu, tak natychmiast, a być może go dotyczą. To będzie taka próba spojrzenia na pewne znane nam miejsca z Nowego Testamentu, ewangeliczne, i zadanie i zastanowienie się, czy one mówią coś o sprawiedliwości i miłosierdziu, bo może tak. Choćby się nawet to nie wydawało tak w pierwszej chwili. Gdy święty Tomasz, ciekawe, że on porusza te, jak mówi o Bogu, prawda? Bo w tytule dzisiejszego wieczoru jest jasno powiedziane, że chodzi o sprawiedliwość i miłosierdzie Boże. Jest tak, prawda?
Tak.
I gdy święty Tomasz mówi nie o sprawiedliwości i miłosierdziu tak w ogóle, ale o sprawiedliwości i miłosierdziu Bożym, omawia je razem. Ciekawa rzecz. Właśnie tak już sugerując, żebyśmy to tego sobie nie przeciwstawiali. A z tym wiąże się taka podstawowa podpowiedź świętego Tomasza dotycząca naszego myślenia o Bogu w ogóle. Abyśmy, gdy myślimy o Bogu, oczyszczali umysł z przypisywania Bogu cech stworzeń, a konkretnie takich właśnie tego, że Bóg złożoności, prawda, którą obserwujemy w sobie, w świecie, w ludziach, no w ogóle w stworzonych rzeczach. A tutaj i zauważa przytomnie bardzo święty Tomasz, że jest to charakterystyczna i swoista cecha stworzeń, ale nie Boga. Bo gdybyśmy Bogu wyróżnili jakieś części, to znaczy, że jednej z tych części mógłby nie mieć. Prawda? I oznaczałoby to, że no wtedy w ogóle przypisuje mu zmienność, niedoskonałość. Czyli inaczej mówiąc, ściągnęlibyśmy Boga w naszym myśleniu na poziom stworzeń. Do czego mamy taką nieustanną tendencję, bo nasz umysł jest dostosowany do myślenia o świecie stworzonym. Gdy zachęceni przez Boże Słowo, przez samego Boga, zaczynamy myśleć o Bogu, to takie zadanie wtedy na nas zaczyna spoczywać. Tak, można powiedzieć, że żeby umysł oczyszczać, żeby cały ciąg korekta z takich odruchowego przypisywania Bogu cech stworzeń. Ale do tego za chwilkę. Chciałbym, żeby zacząć krótko chociażby od takich bardzo podstawowej refleksji. Święty Tomasz nie gardzi takimi myślami i się potem okazuje, że są przydatne. Nie tylko do pisania, do jego dzieła, ale tak nawet i do życia. I ta pierwsza uwaga, o której chcę tu powiedzieć, dotyczy bardzo ciekawej różnicy między dwiema takimi głównymi czynnościami o organizmu żywego czy osoby. Zależy, czy mówimy tylko o materialnej stronie, czy także o duchowej. Mam na myśli to, co wszystkie żywe organizmy czym się zajmują. Znaczy, czy i my też. Czy coś poznajemy i coś kochamy. To w naszej strony tej części zmysłowej się to dzieje, w naszej części duchowej też. I ta podstawowa uwaga, tutaj podeprę się ręką. Dotyczy kierunku. Że i poznawanie i miłowanie, one są nierozdzielne. Nie ma jednego bez drugiego. Logicznie pierwsze jest poznawanie, no bo nie da się miłować czegoś, o czym w ogóle nie wiem, czy to w ogóle istnieje. To jedynie, jeżeli we mnie jest wpisana potrzeba czegoś, prawda? Nie, na przykład potrzeba wody. To jeżeli nawet gdybym nie wiedział, że woda istnieje, nikt by mi nigdy o czymś takim nie powiedział, nigdy bym się z tym nie spotkał, to przez to, że chce mi się pić, to coś tam, prawda, przez brak, który jest we mnie, coś o wodzie wiem, nie? No dobrze, ale wróćmy do tego, że poznanie jest jakoś tam logicznie wcześniejsze niż miłowanie. O tych kierunkach chcę powiedzieć. I zacznijmy od poznania, skoro jest logiczne wcześniejsze. Przepraszam za taką amatorski charakter rysunków, bo to jest tutaj, to jest tak już każdy z nas. W takim razie tutaj ta władza poznawcza, ona będzie taka dorodniejsza. Skoro to każdy zna. Nie wiem. Poznamy, tak często poznaje się osoby, nie? Więc wejdźmy na to. Tu już schematycznie. Jeśli mówimy o poznawaniu, to właśnie taką cechą, która będzie różniła od miłowania, jest to, jaki jest kierunek. Czyli od tego, co ja poznaję, idzie do mnie w tę stronę obraz. Dzięki czemu w moim umyśle u mnie rodzi się obraz tego, co jest poza mną. Jeżeli poznaję coś poza mną, jeżeli poznaję mnie, no to we mnie się rodzi obraz mnie. Ale dla uproszczenia, żeby nie komplikować, to zróbmy tak. A miłowanie, tutaj musimy już, powiedzmy, zrobić rysunek trochę większy. Tu jest obraz, który już jest. A tu jest człowiek. Miłowanie, to będzie obraz albo woli tutaj, albo uczuć. Tutaj poznawanie. Tak? Miłowanie ma odwrotny kierunek. Prosta rzecz, prawda? Ogólnie wiadomo. Mianowicie, to już nie jest, że we mnie jakiś obraz, tylko ten obraz istnieje i ponieważ ja dzięki obrazowi wiem, że coś istnieje, jeżeli to mi się wydało dobre, to jest ten warunek, że się zrodzi miłowanie. Jeżeli mi się to wydało dobre, to się rodzi miłowanie, które jest po prostu wyjściem ku temu. Poznawanie to jest obraz, rodzi się obraz we mnie. A miłowanie, nie żaden obraz już jest, na jego bazie, ja ku czemuś wychodzę, bo mnie to pociąga, bo to uznałem za dobre. Tak. Można nawet nie. Da? Idzie. Ku temu. I po prostu cały człowiek się ku temu. Ja już przepraszałem za nieprofesjonalizm. Okej. No tu już nie ma miejsca, że to idzie, to po prostu człowiek po prostu idzie, do tego też nogi służą, że po prostu ja już nie mogę stać w miejscu, nie? Miłość to jest coś, co sprawia, co po prostu uruchamia człowieka. I to jest taka ciekawa rzecz, że gdyby w ogóle żadnej miłości nie było w nas, życie spędzalibyśmy bez ruchu.
Nawet malutkie nauczenie tu końce palca, to już jakaś miłość. Może to nie jest wielka, prawda, sprawa. Ale już, że nie można powiedzieć, że w ogóle, prawda, nie kocham. Dobrze, to teraz z żalem to ten rysunek zniszczę, po to, żeby coś kolejny krok zrobić. A to mniej więcej jasne, tak? Otóż to. Skomplikowane. To był taki ogólnie to były te takie zarysy ludzkie sylwetki, ale jeszcze to dotyczyło po prostu wszelkiego poznania jakiegokolwiek. A teraz już coś to będzie dotyczyło ludzkiego, specyficznie ludzkiego. I będzie to bardziej sylwetyczne, bo to już są takie rzeczy, których nie da się narysować. Po prostu chcę o taki, to co już nadmieniałem, tylko teraz rozrysować troszkę dwa takie poziomy, bo to nas dotyczy, na co kryć. Tu już musimy niestety, proszę o wniesienie wkładu takiej własnej wyobraźni, bo to też jesteśmy my. Rysowanie tego zajęłoby za dużo czasu. I do czego chcę to nawiązać? Odwołać, co chcę jakoś właśnie ukazać. Mianowicie to, że nasza ludzka natura ma stronę duchową i materialną. Taka uroda zakorzeniona w tradycji sprawa. Wiemy o tym, uczono nas. Bo ja mam takie wrażenie, że coraz mniej się o tym uczy. Efekt jest taki, że widać w zasadzie tą... No tam to, co widać, czyli materialną, a o tej duchowej to może jest, może nie. A gdzie i kiedy, jak się przejawia, nie wiem. Napiszę to w skrócie. Używając takiego języka potocznego, kolokwialnego. Zmysły duch. Zmysły duch. I tu też, bo to jest drugi krok. Żeby coś pokazać. I to, bo poznawanie i miłowanie odbywa się na obu tych poziomach. Żeby ono było tak, że taka jakaś harmonia, taki ład ludzki, ład w człowieku, który jest dobrą rzeczą, ale nie zawsze nam dostępną, polega na tym, wbrew temu, co duże zmysły są na górze, a duch na dole narysowałem, ale taki ład polega na tym, że to duch prowadzi materię, tak duch prowadzi ciało, a nie na odwrót. Są te dwie możliwości. Co rządzi? Są dwie jakieś strony naszej natury, materialnej, duchowa, która rządzi. I od tego, która rządzi, zależy, czy ład i w jakim stopniu i na ile jest zachowany albo niezachowany, zakłócony. I to już są poważne dla nas, grzeszników, to są realne wyzwania dla życia. Ale uznajmy, że to jest ten ktoś, kto poznaje drugiego człowieka. Poznaje, czyli tę stronę rodzi się obraz. Najpierw właśnie narysuję ten poziom, który pierwszy zauważamy, bardziej dostępny, materialny, zmysłowy. Jeżeli to, co poznaje, wydało się dobre, takie po prostu napiszmy tu, dobro, zmysłowe w tym wypadku. Tak zewnętrznie wydało się dobre, tak promieniuje, tak się, prawda, przedstawiło jako coś dobrego. To prawie na pewno narodzi się miłość. Wejście ku, prawda? Coś takiego. Impuls. Właśnie tu nie ma obrazu, to jest popchnięcie, tu jest wytrącenie ze stagnacji, tu jest tak jak coś jak między wiatrem, relacja między wiatrem a żaglówką, prawda? Jeżeli żaglówka jest dobrze zbudowana, jeżeli maszt jest ten, co ja mówię, żagiel wciągnięty na maszt i wiatr też nie dopisuje, to o ile nie jest przycumowana jakąś liną do nadbrzeża, to nie ma możliwości, żeby nie płynęła. To nie ma możliwości. I tutaj jest ten poziom. I tutaj na poziomie ducha jest to samo. To znaczy w tym sensie, że w sensie jest poznawanie i jest miłowanie. I teraz dlaczego to narysowałem? Dlatego, że żeby zobaczyć ducha w drugiej osobie, to potrzeba na tym poziomie duchowym operować. Poznanie słowa ma wiele zalet, bardzo wiele zalet, ale ma jedną taką cechę, że nie ma rozumu w sobie. Nie jest w stanie pewnych rzeczy zobaczyć, które w tym drugim są. Prawda? I to jest tutaj na przykład przy tym miłowaniu duchowym. Ta miłość się rodzi, jeżeli się dostrzeże dobro duchowe. Że to dobro duchowe umyśle, to można oczywiście tylko umysł zobaczyć, tego powiedziałem. To cały ten ruch, to całe to wyjście miłości, miłowania, ono się dokonuje na poziomie duchowym. I to po prostu dąży się ku czemu? Ku dobru, ku temu dobru, które zobaczył umysł. Że to jest dobre dla tej osoby. Tym się cechuje miłość duchowa. To jest jak najbardziej ludzka. I zakłada pewien ład. To znaczy zakłada, że duch rządzi. Łatwo powiedzieć, nie? To nie jest taka mała, bagatelna sprawa. Że widzi dobro duchowe i ku niemu zmierza. Na ile ja się mogę przyczynić do tego, żeby czyjeś dobro duchowe się realizowało, to ja to robię. Czasami to będzie szło w parze, czyli to, co się dzieje tutaj na tym poziomie, nie koliduje w żaden sposób z tą miłością główną, która, załóżmy tak, pozytywnie rządzi. Ale może się zdarzyć, że rozbieżność. Że realizowanie dobra duchowego tego kogoś zakłada, że nie uczestniczę w dobru zmysłowym. Że muszę tu, żeby to się realizowało, muszę wyrzec się tego czegoś. Prawda? Coś tam opierować. Z poziomu tego materialnego, duchowego. I jeszcze. I to już jest, to dotyka oczywiście bardzo mocno życia. Dlaczego? Dlatego, że my żyjemy pod nieprawdopodobnie silnym wpływem cały czas kultury romantycznej, która nie rozróżnia tych rzeczy, tych dwóch poziomów. Nie rozróżnia. Serce, uczucie, prawda? Sam przykład, że słowo uczucie jest w naszym słownictwie, bo nasze słowo, język zależy od tej kultury bardzo mocno i nasze pojęcie, którymi operujemy. No to jest coś, co jest w tej hierarchii wartości wysunięte na piedestał, na sam czubek hierarchii. Podczas samo słowo sugeruje coś odczuwalnego. Jeżeli coś jest odczuwalne, ciałem odczuwalne, to znaczy, że należy do tego poziomu, a nie do duchowego. Duch to jest duch. Z natury nie podlega władzom ciała. I dlatego się nie rozróżnia na przykład takich rzeczy jak miłować i czuć miłość. W potocznym ujęciu to jest postawia się znak równości. Inny też. Potrzebować, czuć potrzebę. Nie widzi się różnicy tutaj. Podczas dojazdu bywa, że te rzeczy idą w parze, ale zdarza się niejednokrotnie, że jest jedno bez drugiego albo drugie bez pierwszego. Chcieć i czuć chęć też. Do tego stopnia szczęście ludzkie jest niemożliwe bez szczęścia duszy, że też nie jest tym samym być szczęśliwym i czuć się szczęśliwym. Nie jest tym samym, wbrew pozorom. I dlatego to jest dosyć istotne. Właściwie już posługiwanie się tym rozróżnieniem zakłada, że my robimy krytyczną refleksję nad językiem, którym się posługujemy. I wyławiamy tam, gdzie sam język, czyli sposób wymówienia, zwyczaje językowe nas, predysponują do tego, żeby coś mylić, żeby coś ze sobą mieszać. Ale wiecie co, piękne zdanie w liście świętego Pawła do Rzymian, 13 rozdział, żeby rozróżnić miłość, która jest taka miłość godna naszej natury ludzkiej, która jest również duchowa, nie? Genialne, krótkie zdanie świętego Pawła. Miłość nie czyni zła. Dla rozróżnienia, czy coś jest miłością, czy nie jest. bo można odczuwać coś jako miłość, po prostu ewidentnie, no, na wysokim poziomie, prawda? No, ale jeżeli ktoś przez to jest bity, ktokolwiek traci, to znaczy, że to już trzeba będzie od miłości rozruszyć. Dobrze, jeszcze teraz kolejny rysunek. To też do świętego Tomasza. Taka prosta uwaga. Skoro miłość to jest wyjście ku czemuś, co ja poznałem i umiłowałem, co się dzieje z człowiekiem? Ten rysunek będzie chciał pokazać, co się dzieje z człowiekiem w zależności od tego, co kocha. Zacznę sobie jeszcze prowadzenie. Mianowicie, jeżeli tym, co umiłowaliśmy, są dobra materialne, prawda? Ponieważ my jesteśmy tu naszym, które jest na pograniczu ducha i materii. A materia jest tutaj, myślę. To ponieważ ona, miłość człowieka gdzieś wyprowadza z siebie i prowadzi ku temu, co kocha, jeżeli człowiek umiłował to, co materialne, to miłość go będzie ściągała na ten poziom materii. Nie? Tak w dół, troszeczkę w porównaniu z naszą naturą. Jeżeli ta miłość jest szlachetniejsza i kocha to, co duchowe, trwałe, na przykład też tym, co różni ducha od materii, jest to, że duch ma to nie podlega temu przemijaniu, jakiemu materia podlega, to taka miłość ciągnie człowieka w górę. Tu idzie w górę, tu idzie w dół. Najszlachetniejsza miłość, jak ktoś ukocha Pana Boga, nie? Co się dzieje z nim? To po świętych widać. Strasznie w górę, bo bardziej już nie. I to rzeczywiście, no po prostu widać w świętych. To tylko takowa konsekwencja tego, że miłość nas gdzieś tam wyprowadza. Prowadzi nas ku temu, co kochamy. I trzeba będzie teraz... Dlaczego o tym wszystkim jest mowa? Dlatego, że sprawiedliwość i miłosierdzie święty Tomasz, a zwłaszcza Boże, lokuje jako czyny, cnoty, które rządzą czynami zawierające w sobie i poznanie, i miłowanie. W pewnych specyficznych sytuacjach i okolicznościach. Natomiast i poznanie, i miłowanie wchodzi w grę i dlatego nie od rzeczy było od tego zacząć. Podzielę się teraz. To jest też pokłosie spotkań ze świętym Tomaszem. On takie, jak zaczyna temat sprawiedliwości Boga, takie robi rozróżnienie między dwiema rodzajami sprawiedliwości. Jeden z nich przypisuje Bogu, a inny nie. Pierwszego nie przypisuje, a drugi przypisuje. A później się podzielę trochę, w jaki sposób można także ten pierwszy Bogu również też przypisać, ale to za chwilę. Za Arystotelesem robi taki podstawowy podział na sprawiedliwość tak zwaną wymienną, to jest jeden rodzaj, i rozdzielczą, to jest drugi. Na czym to polega? Też najlepiej rysunek powie. Najpierw ta pierwsza, wymienna. To jest sprawiedliwość. To jest ta wymienna. I ona za. Dwie osoby. Jedna coś tam daje, druga równowartość. Dzisiaj w Łodzi pani za okienkiem kasy dała mi bilet. A ja jej dałem 20 zł. I nikt nie był pokrzywdzony. Mówię to dla zbudowania, no bo żeby nie było, że tylko się narzeka ciągle, prawda, że ten. To była tak, można podręcznikowo przykład takiej sprawiedliwej sytuacji. Nie? I to inne różne też. To nie wiem. Pęczek koperku na naszym rynku niedaleko naszego klasztoru Łodzi, ja dostaję. A pani, która mi wręcza pęczek, 2 złote dostaje. I tego typu. I żeby to było sprawiedliwie, żeby tam nie było, żeby ktoś naciągnął za dużo, że ja dostałem za chudy albo zdjęty pęczek, albo że pani dostała za mało pieniędzy. To jest pierwsze. Rozdzielcza. To są takie tłumaczenia jeszcze. Ojciec Jacek Woroniecki, to z łacińskich terminów distributiva, takie dały polskie odpowiedniki, niektóre z nich się przyjęły. A to jest inny typ, który właśnie Tomasz Bogu przypisuje, sprawiedliwości.
On, to jest taki rodzaj sprawiedliwości przysługujący przełożonemu większej wspólnoty. Dlatego będzie do Boga tutaj był odpowiednim modelem.
Więc jest jakiś ktoś nadrzędny, kto jest głową większej całości
i on w sposób sprawiedliwy, tu są podmioty, które należą do tej, i rozdziela. I ten rozdzielanie dóbr może być
sprawiedliwe albo nie. Jeżeli jest sprawiedliwe, to jest sprawiedliwe tą sprawiedliwością rozdzielczą. No i od razu widać, dlaczego święty Tomasz uznał, że tę sprawiedliwość możemy przypisać Bogu. Prawda? Bo to jest ktoś, kto tu według pełni wobec wszystkich stworzeń rolę ich gospodarza, ojca.
Kogoś, kto zarządza. Nie tylko stworzył, ale też i pełni taki zarząd. Czy ktoś ma pomysł,
w jaki sposób taką wymienną też by się dało zastosować do relacji między Bogiem a nami? I co, jakie by trzeba zastrzeżenie zrobić? Czy się nie nadaje całkiem?
Możemy oddać to, co dostaliśmy.
Tak, czyli co tam ważne jest?
Że tu łatwiej mam tu właśnie podmiot włoski, właśnie, że on jest właśnie większy, a tu jesteśmy każdy, ktoś z nas.
Nie jest obojętny
pierwszy.
Kolejność, prawda?
Że tu zawsze musi być, że to na pewno zawsze jest na to pierwsze. A jeżeli dostaliśmy, no to wtedy jest miejsce. W relacji między Bogiem a nami jest miejsce na coś zdecydowanie, na coś takiego, odwzajemnienie.
Taka cecha bywa wymieniana jako cecha odróżniająca człowieka od nieczłowieka. Albo nawet nazywany jako odruch, ludzki właśnie odruch, po którym można poznać, że to człowiek ma ten odruch. Wdzięczność. To już jak ktoś zdobywa się na wdzięczność, to jest ludzki rys.
I jak najbardziej jest na to miejsce.
Należy tylko pamiętać, że zawsze jest ta kolejność, a nigdy inna. To tak nawiasem mówiąc, bardzo ciekawa cecha Pana Boga, to znaczy w tym, jak ciekawa, tak podstawowa, że już o niej nie myślimy. Takie nie myślimy o ziemi, która nas podpiera i wydaje mi się to oczywiste, że coś nas zawsze podpiera na nasze stopy. Jaka cecha? Że Bóg jest pierwszy przed stworzeniem. Że najpierw jest Pan Bóg, a potem stworzenie, a nie na odwrót. I w naszej relacji, że zawsze Bóg najpierw coś robi jako pierwszy. Modlitwa, rozmowa z Bogiem. Nie? To dobry opis do modlitwy to jest to, że jest to rozmowa, spotkanie, które zawsze rozpoczyna Bóg. Rozmowa, którą zawsze zaczyna Bóg. Czyli pierwsze słowo mówi Bóg, nie my. I to jest stan, to jest norma. Jeżeli by była jakaś rozmowa między Bogiem a stworzeniem i pierwsze słowo w tej rozmowie nie mówi Bóg, to znaczy, że jest awaria jakaś, coś nie tak. Nie będzie się to rozwijało dobrze. Danie Bogu po prostu pierwszego miejsca przed sobą. No bo w relacji z Bogiem nam, grzesznikom, nawet takie podstawowe rzeczy to nie są takie, one nie są, że mamy je zawsze na podorędziu, że są, nie mamy. Odruchu jest co innego, w odruchu jest siebie postawić na pierwsze miejsce. Dobra. I to by było z takich uwag dotyczących sprawiedliwości. Prowadząc dalej te refleksje, święty Tomasz robi pewną uwagę o sprawiedliwości, że mianowicie ona jest, że ona jest relacją pomiędzy prawem a uczynkami. Prawo. Prawo, uczynki, relacja, nie byle jaką oczywiście, ale jest to relacja zgodności. Czyny są sprawiedliwe, gdy są zgodne z prawem. W jaki sposób możemy to zastosować do Boga? Otóż
Wówczas święty Tomasz mówi o prawie Bożej mądrości. A czyny to są czyny Pana Boga. I zgodność pomiędzy jednym a drugim. Nawet nazywa, nawet przez te relacje zgodności nazywa sprawiedliwość prawdą. Bo prawda to też jest zgodność między umysłem a rzeczywistością. A sprawiedliwość to jest taki szczególny przypadek prawdy, gdzie umysł to jest to, co po prostu prawy umysł, czyli dobre myślenie, że ja wiem, jak powinno się postępować. I rzeczywistość to są uczynki, które udało się, załóżmy, bądźmy o tym, udało się do tej wiedzy dostosować. I teraz, gdybyśmy nie mieli, taka znowu marginesowa uwaga praktyczna, gdybyśmy nie mieli tej wiedzy, że ja nie wiem, jak należy postępować, to szanse na to, że czyny będą uzgodnione ze sprawiedliwością, z mądrością, z tym, co słuszne, no, zmniejsza się drastycznie, prawda? Dlaczego o tym mówię? Bo jest taka pokusa, wydaje mi się, że ona dość, taka no, momentami dość szeroko grasuje dzisiaj kula. Mianowicie, że ja wiem, jak powinno być. Człowiek wie, jak powinno być, ale człowiek wie, jak powinno być, ale napotyka na trudność wprowadzenia tego w czyn. Jak powinno być, już wie, ale jeszcze nie umie praktykować tego. I wtedy właśnie ta pokusa podpływa, która mówi, na co ci ta wiedza? Przecież tego się nie da, ty nie umiesz tego praktykować. I podpowiada, pozwólcie się, będzie ci lżej. Nie będzie takiego dyskomfortu, rozbieżności, nie? Między tym, co ja wiem, jak powinno być, a tym, co ja umiem i tym, co ja robię. Ktoś, kto tej odpowiedzi posłucha, ląduje w takim położeniu kogoś, kto po prostu nawet tego, nie, no, tych norm się wyzbył, czyli od szans na uzgodnienie czynów z prawem, no, oddalił, bardzo mocno oddalił. Myślę, że to nie jest bez związku. Pamiętacie ten fragment u świętego Pawła z Efezjan, kiedy on wymienia, mówi o zbroi duchowej, szósty rozdział. I wśród elementów tej zbroi, tam jest kilka, sześć dokładnie, jednym z nich jest hełm zbawienia. Jest coś takiego, prawda? Że włóżcie hełm zbawienia. I to sądzę, że to ma wiele wspólnego z tym, że to jest właśnie hełm, czyli coś, co chroni głowę, i że on się nazywa hełmem zbawienia, co nam podpowiada, że zbawienie zaczyna się od naszej głowy. Czy to jest normalna rzecz, że ja najpierw wiem, a dopiero potem uczę się to wprowadzać w czyn. I mówi, nałóżcie hełm zbawienia, co nie pozwólcie sobie odebrać tej wiedzy, jak powinno być. Prawda? Bo od umysłu się zaczyna zbawienie, a ono potem stopniowo będzie zdobywało kolejne tam jakieś połacie terenu naszego całego życia. Albo to samo ewangeliczny fragment o tym samym. Jeżeli oko twoje jest zdrowe, całe ciało będzie w świetle. A jeżeli oko jest chore, całe światło będzie w ciemności i jak straszna, to ciemność. Czyli oko, to jest w tym momencie oddaje umysł, myśli nasze, a całe ciało, no to reszta życia, praktykowanie. Jeżeli jest oko zaciemnione, czyli z umysłu pozbyliśmy się tego prawa Bożego, bo to wygodniej, no to wtedy już, że czyny będą sprawiedliwe, no, szanse na to spadają. To też tak tytułem, proszę. Uwagi po drodze. Pora teraz przejść do tematu miłosierdzia, a później do jakichś pogodzenia, albo nie, jeszcze zobaczymy. Zapowiedziałem, że to też dotyczy czynów,
że też dotyczy takich, w których poznawanie, miłowanie wchodzi w grę, ale w pewnej specyficznej sytuacji, mianowicie kiedy coś, jakąś równowagę została zakłócona. Miłosierdzie to jest jakieś naprawianie czegoś. Znaczy miłosierdzie zakłada, że coś gdzieś nie zagrało. Że gdzieś jakaś wystąpiła awaria i to jest już reagowanie na to. Odwołuje się, wiecie, święty Tomasz do słowa łacińskiego oznaczającego miłosierdzie, które brzmi misericordia, bo wtedy bardzo szanowano słowa. I to nie wychodzili na tym źle. I zawsze badali, jak jest zbudowane słowo, żeby się dowiedzieć, o czym ono mówi. I święty Tomasz tu też tak postąpił.
Powiem, jak to, co on tu znalazł.
Ono jest zbudowane z dwóch łacińskich słów. Miser oznacza nędzny, biedny. Cor, serce. Kiedy serce, przez serce rozumiemy tutaj umysł w ogóle człowieka, kiedy ono staje się właśnie takie napełnione nędzą, kiedy widzi nędzę, biedę drugiego. Czyli kiedy ten bliźni, przepraszam, że ja znowu posłużę takim schematycznym, prawda, bardzo wizerunkiem, ale żebyśmy widzieli, że chcę uczynić widzialną tę niewidzialną z natury stronę duchową, prawda? O to mi chodzi. Że on cierpi biedę. Biedę może cierpieć albo tutaj, w tym zakresie, że są jakieś uszczuplone w tej stronie swojej materialnej. No to łatwiej to widać, częściej się o tym mówi. Albo tutaj. Coś sygnalizuje mi, bo tego ducha nie znamy, wiemy, że duch ma to do siebie, że zna go do końca Bóg. Nawet sam swój stan, mój, jeżeli każdy o relacje, moja wiedza o moim stanie ducha, nie samego, to też do końca to posiada tę wiedzę Pan Bóg. Ale mamy sygnały, które mówią, że tam może być brak. I miłosierdzie to jest specyficzna reakcja na taką sytuację. Bo ja powiem od razu, jeżeli coś takiego napotykamy na naszej drodze, to są w zasadzie dwie możliwości do uproszczenia. Dwie możliwości. Z tą naszą miłością, z poznaniem i miłością. I jakie? Pierwsza, najpierw poznaję, widzę braki, prawda? Jeżeli oczekiwałem, że tam tych braków nie będzie i zależało mi na tym. To jest taka możliwość, że w tym, co idzie, w tym, z czym ja idę do bliźniego w odpowiedzi na ten widok, jest kara. Nie tak miało być. To też z tej skarbnicy mądrości przez świętego Tomasza przekazanej. Jak on tłumaczy, czym jest nienawiść, to daje elementarne objaśnienie. Zawiedziona miłość. Miało tam być coś innego. A myśmy się spodziewali. To teraz według tego klucza. Kara może bardzo różnie wyglądać. Bardzo ciekawy klucz. Nie jest zarazem, nie jest głupim powiedzenie, kto się czubi, ten się lubi. To jest tam więcej głębi, niż się wydaje. Że zawiedziona miłość może bardzo różne formy mieć. Czasami przebiera dla niepoznaki, bo często się przebiera. Dla niepoznaki na przykład przebiera formę obojętności. I myśli, że, że to wtedy się jakoś tam, nie wiem, schowa, albo że jej w ogóle nie ma. Podczas gdy obojętność to jedna z takich podstawowych form nienawiści jest. Albo inaczej, w jakiś aktywny sposób, bezpośredni albo pośredni, będzie bliźni karany za to, że nie jest tak, jak powinno, nie jest tak, jak miało być. A miało być tak pięknie.
Jest rozliczenie wręczane.
Więc rozrachunek bliźniemu wręczany, tu masz, prawda, wykaz, co miał być, a czego nie ma. Rozlicz się z tego tu, natychmiast, teraz. Może być w formie żądania. Zmień się. Zmień się, bo jak nie, to będą sankcje. Wiecie, to czasami się tutaj zrobi taki, czasami się to przenosi na relacje z Panem Bogiem, że my Jemu też coś przypisujemy, że no nie tak miało być. Nie? To, co się dzieje, się rozmienia z oczekiwaniami w bardzo, bardzo różny sposób. Może coś takiego po prostu, no, przypisaliśmy Bogu w jakimś punkcie wyjścia, że ma być tak, a tak. Znaczy, to się dzieje zawsze, kiedy relacja z Bogiem polega takiemu defektowi, że on ląduje, Pan Bóg ląduje w roli takiego spełniacza moich życzeń. No nie? Bardzo potrzebny Pan Bóg. Ja mogę być bardzo religijny nawet w takim rodzaju religijności. On jest niezbędny zupełnie. Natomiast jego rola jest, ja wymyślam, a Pan Bóg ma zadanie bardzo określone, bardzo ważne, wykonać to, co wymyśliłem. Nie? Ja mu to zadanie daję. No i ten, no i czasami stwierdzę, że Pan Bóg się po prostu nie wywiąza ze swojego zadania, jest rozliczony z tego, że się nie wywiąza. Mi się wydaje, że teraz jest moment na chwilę przerwy, z tego jak pochałem zwyczaje. Tu, to by było o 6, by był jakiś ciąg dalszy. Może być?